Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa
Filip Duszczyk, Giełda Papierów Wartościowych, witam.
Dobra, dzisiaj temat dzisiejszej rozmowy to są opcje, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. No nie będziemy tłumaczyć, czym są opcje, to mniej więcej już wszyscy inwestorzy raczej wiedzą. Ja zadam takie pytanie, jak bardzo popularny to jest instrument i do czego polscy inwestorzy używają opcji?
No może zacznijmy od tego, od tej popularności, co no do tej pory nie jest to aż tak bardzo popularny instrument finansowy jak kontrakt terminowy, no bo tam w skali porównawczej, no to powiedzmy, że 1/10, może nawet mniej osób w instrumentach pochodnych na giełdzie, no to są inwestorzy właśnie, którzy mają pootwierane rachunki opcyjne, czyli którzy inwestują w opcje. Jeżeli chodzi o zastosowanie opcji.
A z czego to wynika? Tak mniej więcej, nie? Bo wiadomo, że kontrakty terminowe to jest historyczna sprawa, tak? Jak w 98 startowały, pamiętam historyczne pierwsze artykuły gdzieś w parkiecie, że oto właśnie można było zarobić na spadkach. Pamiętam, że kontrakty terminowe debiutowały, o ile dobrze pamięć nie myli, gdzieś tuż przed kryzysem rosyjskim. Mhm. I oto nagle stał się cud i można było na tych spadkach zarobić i byli tacy, co zarabiali, prawda?
Tak, tak, tak. No więc według mnie opcje, jest to bardziej skomplikowany instrument niż kontrakt terminowy. No kontrakt terminowy inwestor ma symetryczny profil wypłaty, tyle samo co zarobię, mogę tyle samo stracić w tej samej skali. Z opcjami jest to troszeczkę inaczej, ponieważ nabywcy opcji mają ograniczone to ryzyko, jeżeli chodzi o stratę, no a wystawcy opcji mają ograniczone zyski, potencjalnie nieograniczone straty, więc jest troszeczkę więcej możliwości. Podejrzewam, że po prostu jest dużo więcej do ogarnięcia, jeżeli tak mogę to kolokwialnie ująć.
Chyba to jest przyczyną, że nie dość, że dwa typy opcji, to może być po jednej i po drugiej stronie. Profile są niesymetryczne w związku z tym.
Niesymetryczny profil wypłaty. Tak. No jeżeli chodzi o nabycie opcji, no to jest akurat pozytywne, tak? No bo mamy ograniczoną stratę i potencjalnie nieograniczony zysk. No, z drugiej strony ta wystawa opcji, co no, nie radziłbym początkowym inwestorom bawić się w wystawianie opcji bez jakiegoś innego zabezpieczenia nabyciem opcji, więc tak rada moja, jeżeli zaczynamy właśnie inwestowanie w opcje, to tylko i wyłącznie nabywaniem.
Czyli długie pozycje.
Czyli długiej pozycji.
A inwestor indywidualny, taki jak ja, może sobie wystawić również opcję?
Jak najbardziej. Każdy może wystawić opcję, tylko trzeba mieć odpowiednie zabezpieczenie.
Tam depozyt,
depozyt zabezpieczający. Przy nabywaniu opcji nie musimy wnosić depozytu na rachunek maklerski, ponieważ no, nasze ryzyko jest ograniczone tylko i wyłącznie do premii opcyjnej.
Tak, bo to skupujemy cyki mamy i koniec. To jest
dokładnie
najwięcej, co możemy stracić.
Takie najprostsze porównanie analogiczne to jest polisa ubezpieczeniowa, że jak wykupujemy polisę ubezpieczeniową na samochód, zdrowie, życie, nieruchomość, no to płacimy w jakimś tam na określony czas składki, czy to jest na pół roku, czy na rok, i my jesteśmy zabezpieczeni przed jakimiś tam wydarzeniami, tak, kataklizmami czy czymkolwiek.
Znaczy przykład z życiem jest niezbyt dobry, bo to mówi, że więcej nie możemy stracić. No, ale to polisa.
No. Polisa ubezpieczona na życie to może zły przykład, ale samochód, zdrowie,
tak jest.
Nieruchomości, to jest zupełnie to samo, to jest po prostu instrument, który służy przy nabyciu, przy płaceniu tej składki,
to mi się wydaje, że to mamy z grubsza zdiagnozowane, jakby tu zgadzamy się, że jakby przyczyną tej troszkę niższej popularności opcji jest faktycznie to, że one są no, troszkę bardziej skomplikowane. Jest tam więcej opcji. Tak,
troszeczkę
pan
więcej jest do śledzenia.
Jasne.
Jak już zainwestujemy, nabywamy ten kontrakt opcyjny, no to musimy patrzeć na troszeczkę więcej przeanalizować, niż po prostu powiedzieć, kupuję tom, oczekuję, że będzie wzrost na rynku, kupuję kontrakt. No, przy opcjach jest troszeczkę więcej do przemyślenia, który kurs wykonania chcemy wybrać, który miesiąc, jaki procent szansy, że dany kontrakt zostanie wykonany.
Tam trzeba się greckiego alfabetu trochę pouczyć,
jeżeli
ktoś chciałby tam głębiej wchodzić.
Wskaźniki greckie, czyli greki, no ale to już są takie koncepcje bardziej zaawansowane, które dla początkujących inwestorów trzeba wiedzieć, że one tam są. Najistotniejszym takim wskaźnikiem greckim to jest delta, czyli wskaźnik zmiany ceny co do proporcji do zmiany instrumentu bazowego, ale jest to też procentowo szansa, że dany kontrakt opcyjny zostanie wykonany. Czyli jeżeli kupuję, jeżeli kurs indeksu jest na poziomie 2500, jeżeli kupuję opcję kupna z kursem wykonania 2500, mniej więcej delta tej opcji jest 50, czyli 50% szansy, że zostanie wykonany, 50% szansy, że zostanie niewykonany.
Jasne, dobra, ale to już mniej więcej tam mamy tą diagnozę tych opcji, jakby co do popularności za sobą. Ja się wrócę do tego pierwszego pytania, do czego inwestorzy, którzy handlują tymi opcjami, do czego oni je wykorzystują? No, czy do bardziej spekulacji, czy też zabezpieczają swoje jakieś tam pozycje na akcjach?
Właśnie, bo taka mała dygresja była, przepraszam. No tak, więc uważam, że tak patrząc na inwestycje opcyjne u nas na giełdzie, uważam, że większość właśnie graczy jest nadal spekulacyjnych, ponieważ opcja jest bazowana na indeksie WIG20. Żeby zabezpieczyć jakiś portfel, no to ten portfel musi być jakoś wysoko skorelowany z tym indeksem, żeby mniej więcej była, żeby beta była podobna, prawda? Więc większość ludzi, podejrzewam, większość inwestorów jest spekulacyjnych, czyli mają jakieś przeczucie, że będzie wzrost albo spadek i wtedy grają właśnie na ten wzrost czy spadek. Już coraz więcej widzimy, że jest inwestorów już takich bardziej zaawansowanych, którzy wystawiają strategie typu Iron Condor czy Iron Butterfly, call spready wystawiają, stelaże, różne inne.
A z ciekawości, bo ja wiem, tak kojarzę sobie, przypominam, jak te wyglądają te strategie, profile wypłaty tych strategii. To są inwestorzy indywidualni czy instytucjonalni raczej?
Większość inwestorów jest indywidualnych, powiedziałbym, że nadal.
I te strategie, te takie sobie składają tak, jakieś tam kształty, tak? To są też inwestorzy indywidualni?
Oczywiście. Jest ich mało, bo tam liczbowo może być chyba, nie wiem, z 1000 może rachunków. Z 1000 takich indywidualnych inwestorów na całej giełdzie, którzy obracają opcjami, ale jest ich coraz więcej i widać, że już bardziej zaawansowane takie koncepcje używają. Także no, brawo dla inwestorów indywidualnych, którzy już działają na opcjach, bo no, i te pytania, które otrzymujemy też u nas w dziale, no, już są też bardziej skomplikowane, bardziej zaawansowane. Także no, widzimy, że poziom wiedzy się na pewno powiększa cały czas, idzie do przodu. Niemniej jednak cały czas mamy mało tych inwestorów.
Także... No tak, ale to jakbym tak popatrzył, taką analogię do przeszłości, tak jak chwilę rozmawialiśmy o kontraktach, to przypomnij sobie, że w tym 98, 9, jak ruszały kontrakty, to śmiem twierdzić, że było 100% inwestorów indywidualnych.
No tak, oczywiście.
No i czas płynie i jak się inwestorzy indywidualni zrobili odpowiednią płynność, no to się pojawili instytucjonalni i tak dalej, i tak dalej. Też jak mam takie wrażenie właśnie, że kontrakty ruszały, to też mam takie wrażenie, że 100% inwestorów było zainteresowanych no, spekulacją, czystą spekulacją
oczywiście,
i tak dalej.
Oczywiście.
A jak dzisiaj jakbyśmy spojrzeli na to, kto handluje kontraktami terminowymi, no to widzimy, że tam jest bardzo dużo tych, co zabezpieczają pozycje, jest jakichś arbitrażystów i tak dalej. To widać później też odpowiedniki po transakcjach koszykowych na rynku kasowym. No i to mam wrażenie, że z opcjami, no tylko no, parę lat później, sytuacja no, ma jakąś tam szansę się powtórzyć.
No trzeba też sobie zdawać sprawę z tego, gdzie nasz rynek był 25 lat temu. No, w sumie też nasz rynek jest bardzo, bardzo młodziutki. Opcje powstały, opcje opcjami nie są aż takie wiekowe, no bo w 73 roku został opracowany model Black-Scholes i w tym samym roku została otworzona giełda opcyjna w Chicago, także i opcje jako instrument taki giełdowy zaczął być notowanym przez taki strukturyzowany produkt na giełdzie, więc w roku 90, jak Polska dopiero obalała komunizm, tak. Wchodziły na giełdę w Chicago opcje z miesięcznym cyklem wykonania.
Także u nas nikt nie wiedział, co to jest w ogóle rynek kapitałowy, a tam już handlowano
opcjami. Czyli coś, co w Chicago, czyli tej kolebce opcyjnej zostało wykonane w roku 90, u nas wprowadziliśmy 2 miesiące temu. Także cały czas... W roku 90 w Chicago zmiany zostały dokonane na skutek zapotrzebowań rynkowych i my cały czas też na skutek zapotrzebowań rynkowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych wprowadziliśmy właśnie na ten nowy cykl wygasania, o którym wszyscy wszyscy, którzy są zapoznani z opcjami, wiedzą o tych ostatnich zmianach i no jak bardzo to uatrakcyjniło nasz produkt.
Dobra, a to chciałem popytać o te właśnie historyczne sprawy, bo ja wiem, że pan pracował na zachodzie właśnie w Chicago, na tamtej giełdzie. To proszę powiedzieć mi, do kiedy tam, bo to ja tylko znam to z filmów, jak to tam ci maklerzy chodzą po parkiecie, machają rękami, zawierają transakcje. Domyślam się, że nic takiego się już aktualnie nie dzieje, że handel jest wszędzie elektroniczny.
No o dziwo nie.
Czyli tradycja.
O dziwo, no wiadomo, jest to tradycja. Jest za dużo ludzi, którzy mają za dużo przewagi takiej politycznej, to w cudzysłowie politycznej, jeżeli chodzi o tam struktury giełdy. Jest za dużo pieniędzy, które są nadal robione na transakcje, prawda, dla giełdy i dla indywidualnych maklerów, którzy wykonują te transakcje. Także handel taki parkietowy, prawdziwy, fizyczny, taki fizyczny handel parkietowy cały czas istnieje w Chicago i ma się bardzo dobrze. Owszem, już nie we wszystkich produktach, bo większość produktów, które były handlowane tak fizycznie właśnie na parkiecie przez aktualnych ludzi stojących na parkiecie, przepychających się, pocących się, plujących i krzyczących.
No niestety na filmach tak wygląda. No tak, to wrażenia są takie, że takie coś na żywo zobaczyć, ale zawsze mi się wydawało, że to jest relikt przeszłości, że to są jakieś lata 70., 80.
No z jednej strony tak? Ponieważ no, widzimy tendencję, widać tą tendencję, że chcą, to jest takie ciśnienie, żeby wszystkie te produkty przerzucić już właśnie na komputery, tak? Na ekrany. Ale opcja na przykład, no jest to taki instrument, który jest w miarę jeszcze skomplikowany na tyle, że udaje mi się wszystkie opcje w Chicago, może nie wszystkie, ale te indeksowe, są jeszcze cały czas handlowane właśnie na parkiecie.
Czyli jak to wygląda? Makler do maklera krzyczy, jaką ma ofertę, nie wiem, czy ktoś...
Tak, no jest...
Bo to zawsze mi się... To jest jakby specyfika filmów, tak? Że gdzie zawsze pewne rzeczy są przerysowane, że jak w tym zgiełku ktoś się może dogadać, to to jest cud, ale szczególnie rozliczyć jakąś transakcję. Współczuję tamtejszemu KDPW.
mimo tego, jak to wygląda, pamiętam, jak pierwszy raz zaczynałem, stanąłem na tym parkiecie, na giełdzie, jak byłem zaraz po studiach i właśnie zobaczyłem ten cały...
W Chicago, tak.
To był 30 sierpnia 1998 roku. To był jeden z największych dni takich spadkowych dla indeksu Dow Jones i S&P 500. W tamtych czasach był to rekordowy spadek, jeden z takich rekordowych. I to, co ja wtedy zobaczyłem, po prostu wciągnęło mnie momentalnie. Nie miałem pojęcia, co się dzieje. O co oni krzyczą, co pokazują, to po prostu jakby mnie wrzucili, do jakąś walkę na wschodzie, gdzieś na Bliskim Wschodzie i wszyscy krzyczą, coś się dzieje w obcym języku, nie wiem o co chodzi. I nawet do takiego gościa, który z nami pracował, mówię: stary, powiedz mi, co się dzieje, czy mam coś pomóc. Powiedział: nie, stary, dzisiaj nic nie robisz, stój, patrz, nie odzywaj się, nie przeszkadzaj. No po prostu było takie zamieszanie i była po prostu akcja. Jak jest duża zmienność na rynku, zwłaszcza przy dużych spadkach, to wtedy traderzy, no jest mnóstwo możliwości, żeby bardzo, bardzo dużo zarobić. Także te otwarte, to się nazywa open trading pit, tak? Czyli open outcry, czyli taki proces otwartego wywoływania transakcji. A jak to działa? To jest w miarę proste. Na tej samej zasadzie, co w wersji elektronicznej, tylko że wszystkie transakcje są nie przeprowadzane na giełdowym systemie transakcyjnym, tylko są po prostu przeprowadzane na parkiecie poprzez wywoływanie. Makler wywoływuje zlecenie. Animatorzy, którzy stoją w takiej wnęce, w podłodze, można by to powiedzieć, ściśnięci, po prostu animują każdy rynek. Czyli jeżeli makler tam wywołuje, że chce mieć cenę jakiejś tam opcji, czy tam jakiejś strategii, wszyscy animatorzy patrzą na swoje wartości, bo mają na teraz komputery.
No, teraz kiedyś to były na jakichś tabletach.
Kiedyś to były takie arkusze A2 papieru, gdzie się kartki przewracało, na których były tysiące cyferek malutkich.
Tak, to oni musieli, to z jednej strony musieli mieć model wyceny opcji w głowie, z drugiej strony być szybcy i no mało
to wszystkie popełnić. Ceny jako wycenę to były już wydrukowane, tylko trzeba było szybko matematykę oddawać. No bo jak przykład ktoś wydał. Jakiś makler krzyknął, że chce mieć wycenę strategii, czyli jakiegoś kondora, gdzie są cztery nogi, cztery różne opcje, no to trzeba było zacząć patrzeć na cztery...
A składowe wszystkie widzieć.
Cztery cyferki, dodać, odjąć.
Sumować, przepraszam, aha, dobra, jest tyle i wystawić cenę, nie
i
pomylić.
I wystawić cenę i... kupna i cenę sprzedaży.
Jasne,
tak?
A jak dużo jest pomyłek zdarza się przy tego typu handlu? Bo teraz tak, jak patrzę na nasz parkiet warszawski, to powiedziałbym, że aż nudno jest, tak? że jak nie ma na giełdzie akurat jakiejś konferencji, debiutu to i tak tam... dalej, to wydaje się, no tu się nic nie dzieje, no, ale tymczasem może być jeden...
Kurz się zbiera.
Tak, kurz się zbiera, mimo tego, że może być akurat dzień, w którym niesamowicie dużo się dzieje na giełdzie.
No naprawdę ten parkiet warszawski to jest taki symboliczny, prawda? Tam są debiuty, różne takie konferencje, spotkania oficjalne, tak. Gdzie jest ten taki symboliczny dzwonek.
Tak, ale wszystko dzieje się pod maską, czy akurat nie ma danej konferencji, to się wydaje, że może tu jest nudno, a może być, mówię, naprawdę emocjonujący dzień, a tam, na tamtych giełdach, gdzie jest jeszcze ten handel, taki właśnie ten, no, że się macha rękami, a jak jest emocjonujący dzień, to widać po tych ludziach, zakładam.
No jak najbardziej, no po prostu... Z własnego doświadczenia, z tego, co tam przeżywałem w ogóle, no jak coś się dzieje, to te 8 godzin, i to nie ma, że się wyjdzie gdzieś na lunch, do łazienki, tam się stoi po prostu 8 godzin na nogach i się handluje. Kupuje, sprzedaje, bo jest taki ruch, jest, no, jak się wyjdzie do toalety, no to można przegapić jakąś dużą transakcję, jakieś duże zlecenie. Także po prostu się nie wychodzi. Jeżeli się nic nie dzieje, to po prostu się dzień tak duży, jak człowiek stoi na nogach, się po prostu nie może ruszyć z nogi na nogę, żeby... No wszystko boli, plecy bolą, ale jak jest ruch, jest adrenalina, po prostu zlecenia na prawo, na lewo, wszyscy krzyczą, jest taki no generalnie jest taki wielki zgiełk, no to wtedy jest naprawdę wspaniale.
To jest tak, albo jak na Wilku z Wall Street, albo jak na tym filmie, nie wiem, jak się nazywa, jak Nick Leeson położył bank Barings, to też mniej więcej tak, że maklerzy w szkole, jak tam na giełdzie bodajże w Singapurze.
Tak.
A właśnie, bo chciałem powiedzieć, bo pamiętam, że historia Nicka Leesona, gdzieś tam jakby ten początek, to co spowodowało, że doprowadził do bankructwa Baringsa, wynikało kilka jego transakcji z pomyłek, że on się gdzieś pomylił, źle wycenił i tak dalej, co jakby było skutkiem tego, że właśnie ten handel taki, no tutaj no, na żywo trzeba szybko liczyć, może było się pomylić, jak duży jest procent pomyłek w tego typu handlu takim, że się... No bo to jest jednak opcje, to co powiedzieliśmy na początku, to nie jest tak prosty instrument jak kontrakt. Mm-hmm. Chwilę, no trzeba trochę więcej rzeczy wiedzieć, tak? Znać te wszystkie profile, wyceny, to wszystko trzeba mniej więcej kojarzyć. I przy handlu elektronicznym domyślam się, że sporo osób się może pomylić. A co dopiero przy handlu takim, że maklerzy tam do siebie przychodzą? Tak, jak dużo jest pomyłek?
Różnica, no, pomyłki zawsze są, wiadomo. Mhm. W każdym takim środowisku, gdzie są jakieś przeprowadzany handel, czy to jest na giełdzie, czy to jest na targu, pomyłki są, tak? Bo zawsze możemy coś sprzedać, pomidory po
nie tej cenie.
Po nie tej cenie, czy źle wyważyć, czy coś. Uważam, że elektronicznie te pomyłki są nieodwracalne. W takim handlu są to pomyłki odwracalne. Jest bardziej, jeżeli chodzi o taki nadzór człowieka, bo jest ten nadzór człowieka jest mimo wszystko istotny tutaj, bo jak wiele razy się zdarzało, ktoś miał taką pomyłkę grubych palców, jak to się mówi, fat finger error, gdzie zamiast na przykład 100 kontraktów wystawiał, czy tam sprzedawał milion, tak?
Historia polskiej giełdy zna takie przypadki.
Tak, no dokładnie. W handlu takim fizycznym na parkiecie jest to nie do pomyślenia, coś takiego się nie zdarzy, no bo jeżeli makler dostanie zlecenie sprzedaj 2 miliony, kontrakt od klienta, który sprzedaje po 200 za każdym
regularnie,
razem, to nie, ta transakcja nie dojdzie do skutku.
Nawet makler zareaguje, mówi tak, halo, kolego, nie masz tyle pieniędzy na koncie. Tak?
Dokładnie. A poza tym każdy makler zna swojego klienta, wie czym on handluje, jakimi ilościami, jakim wolumenem, także jeżeli chodzi o ten aspekt taki, jeżeli chodzi o kontrolę nad takimi dużymi błędami, jest to nieosiągalne. Z drugiej strony wiadomo, Ja sam miałem parę błędów, że komuś coś sprzedałem, miałem jakieś duże zlecenie, gdzie musiałem sprzedać na przykład 1000, a podchodzili do mnie goście, którzy chcieli po 25. Także jeżeli mam, jeżeli stoję i mam duże zlecenie, tutaj 100, tam 100, tam 100, tam 100, 25, 20, 25, 25, potem człowiek...
Zaczyna sumować.
Trzeba szybko to sumować, czyli 100, 200, 300, 400, 500, 25, 25, 25, 600, 25, 25, 25, 700, trzeba po prostu szybko liczyć. Wiele razy mi się zdarzało, że miałem po prostu pomyłkę, albo za 25 za dużo, albo komuś, wydawało mi się, że komuś sprzedałem, potem okazało się, że nie sprawdziłem tej transakcji z nim, także gościu myślał, że dostał, już zahedżował to za pomocą kontraktu terminowego, a ja go w ogóle nie uwzględniłem na zleceniu. Także mówię, stary, musieliśmy iść do takiej kabiny, gdzie są nagrania na całej giełdzie, z całego parkietu, i wtedy mi pokazał na nagraniu, że no faktycznie mu sprzedałem. No ja w ogóle nie pamiętałem tego, także taka szybka akcja była.
O rano, to faktycznie, no ale to jest problematyczne. A jeszcze chciałem zapytać, jak jest z przepustowością, no bo u nas na giełdzie, tak, to co mówiliśmy, że tak w cudzysłowie nudno, tak, może się wydawać, ale tak nie jest, no taka przepustowość systemu z punktu widzenia inwestora indywidualnego, nawet instytucjonalnego, jest nieskończona, jeżeli chodzi o płynność na kontraktach, tak, ile, czy też no nie wiem, na opcjach, jak
domyślnie mniejsza i tak dalej. Jest jakoś ograniczona przez systemy, tak, no tam jest prędkość systemu.
Nie, to w polu, ja wiem, ale z punktu widzenia takiego przeciętnego inwestora indywidualnego, to ja mogę zawrzeć transakcję na nieskończonej liczbie kontraktów. To wiadomo oczywiście, że jest tam ograniczone i tak dalej, ale z takiego punktu widzenia inwestora indywidualnego, tak, no to nie ma takich ograniczeń elektronicznych, tak, wiadomo, że tam jakieś tam, docelowo oczywiście jest, no bo gdyby nie było, no to by giełda nie robiła przesiadki z warsetu na OTP, tak, to po to było to zrobione. Ale przy takim handlu ręcznym, no to gdyby była taka masa inwestorów, jak no nie wiem, no to jest to wszystko do ogarnięcia?
Oczywiście, no jak przy każdym instrumencie, na przykład w naszych opcjach, jeżeli by się znalazło 100 inwestorów, którzy chcą nagle sprzedawać jakąś opcję, to znikną jakieś oferty kupna, bo po prostu zobaczą tyle ofert sprzedaży, że te oferty kupna albo będą, albo znikną, już nie będzie animatorów, albo chętnych do kupienia, albo po prostu będzie spread taki duży, że nikt nie będzie chciał sprzedać.
Ale tak, nie, bo mi chodzi o to, że na kontraktach, jak czasami obserwuję notowania kontraktów i powiedzmy, jak jest dobry dzień, taki, że jest, nie wiem, że indeks spada 5% albo rośnie 4%, to czy potrafi iść kilkaset kontraktów na sekundę, kilka tysięcy kontraktów na sekundę, że są takie obroty, kurde, tak, 400, 600, 1000, tak? Że tak idzie błyskawicznie. I to jest, wydaje mi się, że to i w handlu elektronicznym oczywiście to jest możliwe, tak? Tysiące, czy tam dziesiątki tysięcy, setki tysięcy inwestorów siedzą przy swoich komputerach, składają zlecenie i nie ma sprawy, bo system to, tak, no, UTP to wszystko, no mówiąc tak kolokwialnie, łyka i nie ma problemu przepustowy, jest. A przy takim ręcznym, gdyby to przyszło, zrobić maklerami jakiś, stojącymi na parkiecie.
Tak, jest jakieś to ograniczenie, prawda? Jeżeli chodzi o inwestorów indywidualnych, którzy handlują tam małą ilością tych opcji, tam od 1 do 10 do może 20 sztuk, jeżeli chodzi o wolumen, no to nie ma. Zawsze będzie animator, który przyjmie ten jego rozmiar, prawda? Jeżeli przychodzi klient, który ma do sprzedania na przykład 10 tysięcy opcji, na pewno nie zrobi to za jednym zamachem, no bo to wtedy rynek by oszalał. Przyjdzie i wystawi 1000.
W Polsce przynajmniej, tak, że to jest.
Nie wiem, mówię akurat teraz o takim rynku właśnie na parkiecie, że ta płynność jest, tylko muszą po prostu zapytać. Makler po prostu przychodzi, słuchajcie, na 1000 kontraktów dajcie mi wycenę. No i wtedy animatorzy odpowiednio od wielkości zlecenia wyceniają, bo jeżeli wiedzą, że na przykład jest dany klient, który no zazwyczaj sprzedaje więcej niż 1000, na pewno za tym 1000 tam jeszcze z parę dobrych tysięcy siedzi, to mu nie dadzą mu ciasnego spreadu, tylko po prostu rozszerzą albo po prostu
przesuną ceny.
Albo przesuną cenę we właściwą, jak ma 1000 do sprzedania i potem za tym jeszcze parę tysięcy do sprzedania, no to mu nie dadzą takiej oferty kupna wysokiej, tylko po prostu dadzą ofertę sprzedaży na poziomie takiej, którą by chcieli sprzedać, tak?
Dobra, zadam takie pytanie. Co się w Polsce musi stać, żeby popularność opcji No nie chciałbym, żeby się zrównała, bo to chyba jest niemożliwe z tym, co pan powiada, z giełdami amerykańskimi, ale przynajmniej zdecydowanie wzrosła w stosunku do tego, co jest teraz. No bo to jest tak, no, jak patrzę na giełdy zachodnie, gdzie te opcje są popularne, no to tak sobie myślę, że cudów nie ma. To my będziemy równać do nich, a nie oni do nas, prawda? Że takie opcje muszą się stać jakoś z czasem popularniejsze, ale co takiego się musi według pana na rynku wydarzyć, żebyśmy jednak my, inwestorzy i indywidualni, i instytucjonalni z tymi opcjami trochę więcej pohandlowali. Żeby się ten instrument spopularyzował.
Tak, no, de facto jest to płynność, tak?
Tak.
Wczoraj byłem na konferencji, gdzie ktoś mądrze powiedział, że płynność tworzy płynność. I to jest święta prawda, zgadzam się z tym w 100%.
Dodatnie sprzężenie zwrotne. Tak, wszystko się zgadza.
Płynność tworzy płynność. Także jeżeli chodzi o polski rynek, no przede wszystkim, wiadomo, musimy stworzyć płynność, tak? Możemy stworzyć płynny instrument, który zachęci, przyciągnie jakiś kapitał zewnętrzny ewentualnie. Płynności nie możemy stworzyć bez inwestorów indywidualnych, którzy tworzą no, dużą część, bardzo dużą część tego rynku. A żeby inwestorzy indywidualni zwiększyli tą płynność, muszą być bardziej uświadomieni tych instrumentów, tak? Także tych rachunków, które operują opcjami, nie może być 1000, tylko to
10 tysięcy, tak? I to już będzie taka płynność, że będzie zauważalna, inwestorzy instytucjonalnie się tym pochylą.
O. Tak, jeżeli zauważam instytucje, że tutaj mamy taki rynek mały w Polsce, gdzie no widzimy, że jest dobra płynność, jeżeli chodzi, to są głównie inwestorzy indywidualni, no to przyjdą instytucje i stworzą dodatkową płynność. I tak się rozwija taki rynek. To wszystkie takie muszą się zgrać.
No. Czyli to musimy przejść podobną drogę jak z kontraktami terminowymi troszeczkę.
Oczywiście.
Tylko, że trochę fajnie byłoby, byśmy przeszli ją nie w kilkanaście lat, tylko odrobinę szybciej.
To
prawda?
Pasowałoby, ale no, to nie są plany na rok, tak? Bo to w przeciągu roku tego się nie stworzy takiego rynku. To są plany na lata, dlatego prowadzimy właśnie łącznie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych różne akcje edukacyjne, promocyjne, żeby po prostu uświadamiać ludzi, udostępniać im wiedzę, którą no, możemy przekazać dla właśnie takich początkujących inwestorów.
Czyli chyba nie ma drogi na skróty, akcja edukacyjna.
Jak myślę, że tak, że no, to jest, nie da się skrócić tutaj. Wiadomo, też trzeba pozyskać kapitał zagraniczny, ale myślę, że no, musimy się też bardzo skoncentrować, nie możemy zapomnieć o takich indywidualnych inwestorach, którzy no, są bardzo dużą częścią tego naszego rynku.
Tak, no i faktycznie, jak inwestorzy indywidualni zrobią taką pierwszą, podstawową płynność, to pojawią się instytucjonalni, będzie płynność jeszcze i tak dalej, i tak dalej.
Tak, takie płynność tworzy płynność.
Bardzo mi się podoba, muszę sobie zapisać, zapamiętać. Płynność tworzy płynność. W przypadku opcji, że jak w przypadku każdego rynku takiego terminowego, takiego, że płynność tworzy płynność, tak? Bo wtedy duzi inwestorzy zobaczą, że można sobie coś tutaj zahedżować, to się pojawią większe i tak dalej.
Wtedy wejdą instytucje, no tutaj też
i później gdzieś tam po drodze wejdą arbitrażyści, którzy sobie zaczną coś z tymi opcjami kombinować.
Pasowałoby, żeby jeszcze tutaj fundusze się też uaktywniły na rynku opcyjnym, żeby po prostu albo hedżowały swoje pozycje, albo...
Ale oni potrzebują płynności.
Potrzebują płynności, dokładnie.
I wszystko, także, no tutaj, mają tak duże pozycje na niektórych akcjach, że potrzebują naprawdę...
Że potrzebują płynności,
także, żeby nie otwierać 10 opcji, czy coś tam transakcji. Otóż to.
No tak, no jak ma fundusz 15 milionów i chce po prostu zagrać na no, 1/15 tego, czyli na milionie złotych, no to musi tam 40, 50, 60 opcji naraz. Albo żeby zahedżować, albo żeby wystawić opcje kupna na zbieranie dodatkowej premii opcyjnej. Także no jest wiele, wiele sposobów, w które fundusze mogliby inwestować, hedżować, spekulować na opcjach, no ale to jest kwestia, no jak pan mówi, płynność, no i też uświadamiania, bo nie wszystkie fundusze są świadome, może nie tyle, że świadome, ale no mogą przeprowadzić transakcje na opcjach.
Dobrze, mam wrażenie, że w te 28 minut pięknie rozwiązaliśmy tą zagadkę rynku kapitałowego, co trzeba zrobić, żeby rozwinąć.
Tak jest, dostarczyć dużo płynności i wiedzy.
Rynek opcji. Jedyne co, to szkoda, że jednak w Warszawie wiem, że to było takie cofnięcie się, że nie będziemy mieli takiego parkietu, gdzie maklerzy biegają.
No niestety, już w Warszawie na pewno, tak w Warszawie na pewno nie, jeżeli ktoś kiedyś będzie w Chicago, Jeżeli będę akurat w Chicago, to bardzo chętnie zaproszę na parkiet i pokażę, jak to wyglądało na początku, jak to nadal wygląda.
Jasne. Dobrze, okej. Okay. Pięknie dziękuję. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem był
Filip Duszczyk.
No, dziękuję serdecznie. Do usłyszenia następnym razem.